Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM. W każdy piątek późno popołudniową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dzisiaj o jakichś oligarchach będziesz opowiadał. Przy bogatych, z władzą, z ziemią.
Ze zbożem. Tak, dzisiaj słuchajcie, pozostajemy, ja wiem, że to brzmi zabawnie, trójkąt polsko-ukraińsko-niderlandzki.
O.
Tutaj, żeby było jasne, pamiętacie, co mówiliśmy, że zboże to głównie, jeśli chodzi o ziemię, gdzie mieszkali Ukraińcy, ich przodkowie Rusini, to wschodnia Polska, zachodnia Ukraina. Im dalej, to nie bardzo, bo trudno było spławić do Wisły, a potem do Gdańska, plus oczywiście kojarzy nam się Ukraina z Czarnoziemem i tak dalej, a teraz, jak wiemy, ukraińscy oligarchowie i do tego międzynarodowe koncerny chcą nas po prostu zalać zbożem.
I mamy tutaj tradycję, jeśli chodzi
ale
o zalewanie.
Ale to dobrze, że nie byłaby taka Ukrainy tradycja, aha, jak była w XVI-XVII wieku, kiedy tym bardzo ważnym rolniczym towarem eksportowym Ukrainy było bydło. Więc oni by nas po prostu, ci bydlili, kozacy, tak, stratowali tym bydłem. Więc dzisiaj opowiemy o Jerzym Nemiryczu, wielkim Ukraińcu, ojcu Ugody w Chadziaczu, ale też wyznanie brat Polski. Większość życia. Umarł jako prawosławny. Brat Polski, czy inaczej Arianin.
Tutaj mała uwaga, bo niektórzy słuchacze mogą powiedzieć, zaraz, to ten Arianin, co to święty Augustyn ich zwalczał. Nie, tamci to był arianizm, a bracia polscy to byli Arianie. I tu się często zdarza w polskiej literaturze, że to trochę tak wygląda tak samo.
Ale nie przypadkiem bajka. Ich też unitarianie od jedności, bo tu podkreślanie jedności. Arianie, no specjalnie, taką im, że tak powiem, mówiąc po gombrowiczowsku, doprawiano gębę, że właśnie są jak ci Arianie heretycy z IV wieku, że nie uznają Trójcy
Świętej.
Czyli jak
ktoś myli, to teraz to znaczy, że ulega propagandzie katolickiej sprzed stuleci.
I teraz tak.
Przepraszam bardzo.
Nie no, czy ja wiem, czy sprzed stuleci, ale także w pewnym sensie Polaku. To o Jerzym Nemiryczu, żebym skończył, bo sobie przygotowałem. Choć będzie motyw zdrady, no generalnie, jak to się u nas mówi, postać kontrowersyjna, nietuzinkowa.
Pivotalna.
A nawet tragiczna. O. Dla którego bardzo ważnym doświadczeniem były studia i pobyt w Holandii, jak wam pokażemy.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Jeszcze tak nawiązując do kwestii wymowy, bo w poprzednim podcaście, albo dwa podcasty wcześniej, zdałem sobie sprawę, że mówiłem Jorge, to tak po hiszpańsku. Lepiej chyba mówić, to jest inaczej się wymawia po niderlandzku, sprawdziłem, to aż perwersyjnie brzmi, że wymawiam nazwisko w języku tych, z którymi przez 80 lat walczono. To trochę jak u nas Gdańsk czy Danciś, Breslau, ale to lepiej mówmy, inna wersja, to jest Joris. I Joris to też jest to samo, Jerzy, po niderlandzku.
Przyznaj się, że się do ciebie oranżyści odezwali.
Tak, były liczne telefony z Hagi.
Pan jest za Hiszpanią,
i groźby swoje Nordu Rotterdam z klubu kibica.
Obrońcy Habsburgu.
Tak, ty Szpaniolcu tym. Dobrze, więc sami Nemirycze. Rodzina najprawdopodobniej, żeby wam to wszystko też zagmatwać, pochodzenia tatarskiego. A według Natalii Jakowenko, znakomitej historyczki ukraińskiej, jakbyśmy szukali, to jest tak, pamiętacie, już wam o tym opowiadaliśmy, taki XIV-XV wiek i naprawdę dużo Tatarów ucieka albo w wyniku ekspansji Wielkiego Księstwa Litewskiego staje się poddanymi wielkich książąt litewskich i stopniowo się rutenizuje. I między innymi prawdopodobnie to była rodzina Nemiryczów. Tak się im w życiu powiodło, że tak powiem eufemistycznie, że w pewnym momencie w XVII wieku byli najbogatszym rodem arystokratycznym na ziemiach Ukrainy, najwięcej ziemi powiśniowieckich. A jakby tak spojrzeć na rozmiary wiśniowieckich, to powiedzmy w ramach Niderlandów taka Belgia. No to oni mieli troszkę mniej niż Belgię. Więc byliśmy już u nich parę razy w podcastach, w ich włościach. Między innymi pamiętacie, jak opowiadaliśmy o mapie Polesia wyjątkowej, która została w poprzednim podcaście wydrukowana w Gdańsku, dedykowana im autor Niemiec Arianin z Gdańska, Daniel Zwicker. Wydana jednak przez Niderlandczyka Willema Hondiusa w Gdańsku, o którym wam sporo już opowiadaliśmy, a Zwicker sam uciekł do Holandii i tam zamieszkał. No jak zobaczycie w dzisiejszym podcaście, no Zwicker nie przypadkiem znalazł schronienie u Nemiryczów, ponieważ oni nieraz jako Arianie opiekowali się swoimi współwyznawcami. Sam Jerzy urodził się roku pańskiego, nasz bohater, w 1612 w Owruczu na Wołyniu. Jeśli chodzi o stanowiska, podkomorzy kijowski, starosta owrucki, czyli Owrucza, i na końcu najważniejsze, i za co jest bardzo znany, kanclerz ruski. To właśnie w ramach tej ugody w Hadziaczu, pamiętacie, Rzeczpospolita, trojga narodów, czyli że mamy księstwo ruskie, Wielkie Księstwo Litewskie i koronę polską, i on zostaje jej kanclerzem. No więc oczywiście, tak, powiedzieliśmy już arianin, ale jak spojrzymy na rodzinę, no to wśród przeszedł na arianin z prawosławia, mamy wśród krewniaków prawosławnych, mamy wśród krewniaków kozaków, poszli w step szeroki, a jeden to zamienił się nawet w brutalnego, bezwzględnego wataszkę i został ścięty za liczne morderstwa. On by powiedział, że to jest kwestia, no po prostu...
Interpretacji,
tak. To tak jak z tymi rządami prawa. No, eurobiurokraci, eurokołchoźnicy wiadomo, jak interpretują. Tutaj oczywiście, słuchajcie, to był żart. I siostra wyszła za mąż za sieniutę. Opowiadaliśmy wam o sieniutach. Rodzina znana, znowu ruska, rusińska, właśnie ariańska. Studia, Jerzy ruszył do Rakowa, świętokrzyskie. I tamta uczelnia była nazywana Atenami Sarmackimi. Jak zobaczycie, no jej losy ze względu na, co Paweł już wspomniał o kontrreformacji, bezwzględnym tępieniu od pewnego momentu ariant, no to losy tej uczelni były tragiczne. I uczniowie oraz wykładowcy znaleźli schronienie właśnie na Wołyniu. Nauczycielem Niemirycza między innymi był Joachim Stegman, który urodził się koło Poczdamu, a zmarł w roku pańskim 1633 w Klużu, czyli pod władzą Imperium Osmańskiego, bo był w Siedmiogrodzie, trafił do Siedmiogrodu, do Lenna Osmańskiego, księstwa Siedmiogrodu, które przeżywało wtedy rozkwit. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Do dzisiaj macie unitarian, właśnie jakaś, no jest ich niedużo, ale jeśli gdzieś szukać w Europie większej społeczności właśnie ariańskiej, to tam i tam też uciekali w roku 1658 z Polski, znajdowali
do Siedmiogrodu?
Do Siedmiogrodu, tak, osmańskiego, bo Lenna osmańskiego, bo tam była szeroka tolerancja religijna wobec szczególnie protestantów. Więc Stegman został tam wysłany, żeby uczyć, no ale tak mu się w życiu ułożyło, że jak tylko przyjechał, to zmarł. Ale nim go wyślemy do Siedmiogrodu, to zobaczmy, powiedzmy coś o nim i o jego relacjach z Niemiryczem. Więc jest to matematyk Joachim i duchowny teolog i w pewnym momencie został też nawet rektorem tej Sarmackiej Akademii. Niemiec rektorem. Publikuje nieraz w Amsterdamie, mieszka przez jakiś czas w Gdańsku, czyli wszystko tym naszym szlakiem północ-południe wzdłuż Wisły. Przyczynił się bardzo do rozkwitu uczelni w Rakowie. Napisał m.in. nowatorski podręcznik do nauki matematyki i geometrii. W tej części do geometrii jest dedykacja dla Niemirycza, bo go bardzo cenił jako zdolnego ucznia. I no wiecie, mówiliśmy wam o tych licznych posiadłościach ziemskich, to co się pisze do latyfundysty, jak go się zachęca do nauki matematyki. Uwaga, grunty, lasy, miasta, błota posiadasz. Błota poleskie. Wszak bywasz przy ich podziale spadkowym, przy odgraniczaniu. Wszak jest to jeden z obowiązków sławnego rodzica twego. Otóż masz pole do zastosowania geometrii, bez której równie trudno będzie ci się obyć, jak bez wody i ognia. Więc dla wszystkich naszych rolników, szczególnie tych posiadaczy ziemskich farmerów, uczcie się geometrii. I to Stegman napisał właśnie do Niemirycza, to są jego słowa, pisał też traktaty, które doprecyzowały teologię braci polskich, zwłaszcza jeśli chodzi o filozofię religii. I pod tym względem można powiedzieć, że był poprzednikiem Andrzeja Wiszowatego, wybitnego teologa ariańskiego, o którym wam dzisiaj opowiemy. I między innymi, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o poglądy Stegmana, nacisk na to, że trzeba rozpatrywać zasady wiary zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem. Czyli nacisk na racjonalizm. Z Rakowa Niemirycz rusza dalej. Dokąd? Do naszej holenderskiej Leidy. O. Pierwszy uniwersytet w Republice Zjednoczonych Prowincji, siedmiu. I w Paryżu spotkał się, no jak zwykle, z kim się można spotkać w Paryżu, bo Leida, a potem dalej, z Hugo Grocjuszem. No oczywiście takie podróże to nie tylko Niemirycz. Opowiadaliśmy wam ojciec prawa międzynarodowego, pochodzący właśnie z Niderlandów, który był w różnych miejscach w Europie i korespondował i spotykał się z Polakami, a nawet pisał na ich cześć, można jak to się mówi, piał peany. No więc takie podróże z Polski Ukraińców albo prawda, Polaków pochodzenia ukraińskiego, to nie było nic nowego. Na przykład, jeśli chodzi o wybitnego bohatera ukraińskiego, Iwan Mazepa, opowiemy o tym w następnym podcaście dotyczącym malarstwa. Bardzo ciekawa inna postać, Stanisław Morozenko, w randze pułkownika dowodził pułkiem korsuńskim w trakcie powstania Chmielnickiego, czyli walczył przeciwko nam. A gdzie się uczył szermierki? W Franeker, u sławnego magistra artes gladiatorum. Prawda? Czyli to jest sztuka gladiatorska, szermierka.
Franeker jest gdzie?
Pieter de Fries. Północna Holandia. To jest Fryzja. Będzie jeszcze o tej miejscowości, a także u jego syna, bo z ojca na syna się dziedziczy zdolności szermierskie. No i mamy relacje holenderskie, trochę takie legendy miejskiej, że wzdłuż kanałów można tam było spotkać właśnie w stroju kozackim jeżdżącą postać i to właśnie kojarzy się z Morozenką oraz o licznych pojedynkach. No trzeba ćwiczyć.
Oczywiście.
Ćwiczyć, cały czas trzeba ćwiczyć. Na początku był po stronie RP, na początku powstania Chmielnickiego, potem przeszedł na stronę kozaków. Ja bym go nazwał teraz troszeczkę żartobliwie patronem protokołu dyplomatycznego. Dlaczego? Bo podczas oblężenia z Baraża dowodził konnicą wojsk zaporowskich i zginął podczas, bo był rozejm, no i po to, który został ogłoszony po to, żeby mógł spokojnie przyjechać polski poseł, który jechał do Hana Tatarskiego, no i chciał napaść na niego inny pułk i niechcący collateral damage, friendly fire. Zabili go, niechcący, a on bronił tego posła. Więc mamy patrona protokołu dyplomatycznego, mówiąc ironicznie, Stanisława Morozenko, bohater ukraińskiej historycznej pieśni bardzo popularnej Oj Moroze, Morozenku, ty sławny kozacze. Ale sami morozowieccy, słuchajcie, to ród polski. Szlachecki, herbu Prus, więc nie przypadkiem pochodzili z Prus, od tych bałtyckich Prusów. I teraz patrzcie, co się dzieje. W XIII wieku przenoszą się na Mazowsze. Dostają nadania ziemskie koło Grójca. To moje okolice, Krajan. I w połowie XV wieku przyjęli nazwisko od dóbr Mrozowice, które gdzie były? Ziemia Bełska, czyli przenieśli się na Ruś. Na tą Ruś bliską, tak, z koroną, Ruś zachodnią i stopniowo część z nich, bo nie cała rodzina, część uległa rutenizacji. I stąd mamy Stanisława Morozenkę, który pewnie, jakbyśmy z nim pogadali, to okazałoby się, że jest dwujęzyczny. I dlaczego ta podróż niemirycza jest taka ważna? Chciałem wam dać postać Morozenki, żebyście zobaczyli, że to nie tylko Niemirycz, ale dlaczego Niemirycz? Nie dla fechtunek, on raczej fechtował piórem i napisał, słuchajcie, coś takiego jak Discursus de Bello Moscovito. I to jest, czyli opowieść, dyskurs o wojnie moskiewskiej, to jest rok 1632, wybucha ta wojna. Rosjanie próbują wtedy odbić Smoleńsk, oblegają, ale przegrywają. Po naszej stronie oczywiście kozacy i Tatarzy krymscy. I Stanisław Kot, polski historyk wybitny dwudziestowieczny, uważa, że w tej mowie mieści się przyszły autor Unii Chadziackiej, że to jest zapowiedź tej Unii Chadziackiej. Dlaczego? Bo wizja jest taka, że trzeba kozaków wykorzystać nie obcego autorymentu,
Autoramentu.
Przepraszam, dobrze, że mnie, Pawle, złapałeś. Autoramentu.
Byśmy tu mieli, wiesz, kozaków na głowie.
Wojsko, tylko mamy swoich piechurów, bardzo dobrych, znakomitych, trzeba ich wykorzystać. Szkolić, okej, po zachodniemu, ale naszych, plus żeby nie siedzieli i nie im tak, wiesz, no nie łobuzowali, to czymś ich zająć. Sojusz z Tatarami, którzy są postrzegani przez właśnie Niemirycza jako odwieczni wrogowie Moskwy. To jest a propos tych do dzisiaj popularnych teorii absurdalnych w Polsce, że oni to tacy balansujący między Polską a Rosją, Tatarzy krymscy. Budowa sojuszy w Europie przeciw Rosji, na bazie także ekonomicznej, w tym z Holandią, bardzo ważną, bo tu jest ścisły związek handlowy, marynarka, wojna i tak dalej. O Rosji nierzadko on pisze tam w oparciu o Markusa Boxhorna, profesora z Leidy. I to jest, słuchajcie, wielki lingwista holenderski, z którym mógł się poznać i też uczęszczał pewnie na jego zajęcia i z tym, co pisał, z jego twórczością, Nemyrcz, jak był w Leidzie. Dlaczego on jest taki ważny? Jako jest, można powiedzieć, takim promotorem i prekursorem myślenia w kategoriach właśnie, że istnieją języki indoeuropejskie. I według niego ten prajęzyk, on go nazywał scytyjskim, jak sporo przyjeżdżało tych Polaków i Ukraińców, to tak sobie musi pomyśleć, ale jest coś na rzeczy, bo oczywiście są te, wiecie, że jeśli chodzi o praźródła języków indoeuropejskich, to mamy coraz bardziej jest ta opcja, że tak, zaczęło się raczej tam na terenach Kaukazu Południowego, wcześniej Bliski Wschód, ale generalnie bardzo ważną rolę odegrały stepy ukraińskie, to nie ma, i południowej Rosji, to nie ma wątpliwości, stąd scytyjski. I według niego niderlandzki, grecki, łaciński, perski, niemiecki, także języki słowiańskie, bałtyckie, celtyckie też. No jedna, co mu nie wychodziło troszeczkę, to uznał, że turecki też językiem jest indoeuropejskim. Ale można powiedzieć, bardzo duże wpływy języka irańskiego na turecki. Więc można powiedzieć, no, wybaczmy mu, tak? No więc jak widzicie, co pokazujemy? Niemyrycz jest w obiegu nauki takim głównym, a ten właśnie ta wizja sojuszu szerokiego przeciwko Rosji, zaraz zobaczycie, jak jest budowana. I druga opcja, ta rola kozaków i Tatarów w sojuszu z Polską, bo oni mają razem z Polską. I tutaj trzeba szukać tych źródeł
taki
ugody.
Proto-prometeizm, o którym
też,
kiedyś
też, w pewnym sensie, tylko akurat Niemyrycz nie szedł dalej, co zrobi już i Mazepa, i jak pamiętacie, Pylip Orlyk, inni wybitni ukraińscy przywódcy. Niemyrycz opiekuje się, to jest tak, jest patronem Arian, to jest druga jego bardzo ważna rola. I opiekuje się nimi, ale opiekuje się też prawosławnymi, tak? Między innymi Kiselin na Wołyniu, stąd mamy tą rodzinę słynną Kiselów, tak? Kisiel też, którzy byli, między innymi jeden senator, ten, który próbował mediować i doprowadzić do zakończenia powstania chmielnickiego, prawosławny senator. No i przenosi się ta kadra naukowa i uczniowie, właśnie jak jest zamknięta pod presją Kościoła Katolickiego Akademia w Rakowie, to trafia i przez kilka lat jest właśnie na Wołyniu. Oczywiście potem wyrok Trybunału Lubelskiego i tutaj zabroniono. No niestety. Mamy do czynienia z prześladowaniem.
Reformą edukacji.
Tak, ze specyficznie rozumianą reformą edukacji. Tak się mówi. Zwaną też deformą. Kluczowym nauczycielem będzie w Kiselinie Andrzej Wiszowaty. W Leidzie się zaprzyjaźnił z Niemiryczem. Gdzie się można zaprzyjaźnić z Andrzejem Wiszowatym, jeśli nie w Leidzie? I Andrzej Wiszowaty też związał bardzo swoje życie z Amsterdamem, potem jak zobaczycie, gdzie też umarł i jest pochowany. Filozof, teolog, ideolog, kaznodzieja, pisarz, polemista, redaktor, wydawca, ludzie, no po prostu człowiek, instytucja. I podróżował dużo po Europie, Gdańsk oczywiście, Hamburg. Jak się przejeżdża przez Hamburg, no to trzeba się spotkać z Hugonem Grocjuszem i potem się z nim koresponduje. Leida, tam studia. Jeździł też do Amsterdamu i tam uczestniczył w wykładach myślicieli wielkiej klasy, na przykład Kaspar Barlaeus. I tutaj, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest księga rzeczy dokonanych przez 8 lat w Brazylii i gdzie indziej. Dobry tytuł. Bo przez jakiś czas panowała nad Brazylią holenderska kampania zachodnioindyjska. I wiele map, sztychów, oficjalnych dokumentów i raportów. Dlaczego o tym mówię? Bo tu mamy klucz z kolejnym Polakiem, o którym robiliśmy podcast wybitnym, który też się zaprzyjaźnił z Wiszowatym i był bardzo związany z Holandią, czyli Krzysztof Arciszewski, i który też był Arianinem. Więc jak widzisz, ciągnie tych Arian strasznie heretyków do, mówię teraz oczywiście żartobliwie, do Niderlandów. I tam właśnie w Amsterdamie poznali się z Krzysztofem Arciszewskim, który był też związany bardzo z ekspansją kolonialną właśnie Holandii w Brazylii. No więc po powrocie Wiszowaty otrzymał posadę kaznodziei w zborze w Szerszniach. Ukraina, powiat żytomierski. Obok innego ariańskiego teologa, Jana Stońskiego, o którym zaraz wam jeszcze opowiemy. I oczywiście Szersznie, czyje to były dobra rodowe, własność rodziny Niemiryczów. Więc jak widzicie, w różnych miejscach na w Ukrainie, gdzie Niemiec ma posiadłości, to opiekuje się prześladowanymi. To się robi takie safe heaven, Wołyń, dla właśnie Arian. Tak samo inne rodziny te ariańskie, które są polsko-rusińskie, też się opiekują braćmi polskimi. Potem Wiszowaty właśnie trafia do innych zborów. Tak, ze zboru do zboru można powiedzieć, że jest to taktyka żabiego skoku i jest ewidentny motyw misyjny, że tak naprawdę Niemirycz bardzo chciałby nawrócić lud ukraiński, prawosławny, na arianizm. I na przykład podczas przekraczania Dniepru Niemirycz tak mówi do Andrzeja Wiszowatego. Święty Andrzej Apostoł, którego masz imię, miał głosić Ewangelię Scytą i sąsiednim ludom w starożytności. Ty chodź ze mną w te same kraje, aby czynić toż samo. Więc pamiętajcie, że tu znowu co widzimy, to łączenie w XVII, a wcześniej też ludów zamieszkujących Europę Wschodnią z tymi starożytnymi ludami koczowniczymi. Jak wybuchły wojny kozackie, no to Wiszowaty uciekł z Ukrainy, wyjechał, chodzi mi oczywiście o powstanie Chmielnickiego, wyjechał w okolice Gdańska, a następnie wybrał Amsterdam po tym, jak byli prześladowani już na ostro Arianie, włącznie z wypędzeniem w 1658 i tam mieszkał do końca. Przyjęto go tam właśnie, został nadal tworzył, opiekował się szczególnie spuścizną braci polskich i tam właśnie opublikował monumentalne w Amsterdamie dzieło Biblioteka Fratrum Polonorum, czyli właśnie braci polskich, na które praktycznie, to jest taka kompedia wiedzy całej i dorobku osiągnięć dziedzictwa polskich Arian. I obecnie badacze przyznają, że wywarła ona, bo była po łacinie, była czytana na zachodzie, więc na pewno można dostrzec ślady inspiracji Wiszowatego u Johna Locke'a, wybitnego filozofa angielskiego, czy związanego bardzo z Amsterdamem, pochodzenia żydowskiego, wielkiego też filozofa Barucha Spinozy. Więc mamy recepcję. Ja wam jeszcze opowiadałem, pamiętacie, że nawet u Dimitr Cantemir, wybitny, bardzo ciekawy hospodar mołdawski, to się do niego odwoływał. Więc mamy kogoś, kto ma recepcję europejską. Inny teolog, który znalazł się pod opieką Niemirycza, to Jan Stoiński. Teolog oczywiście ariański. I on jest o tyle bardzo ważny, że w Rakowie mieszkając brał udział, był członkiem zespołu, który redagował tekst katechizmu rakowskiego. Co to jest? Opublikowany w 1608, to jest takie credo, czyli wyznanie wiary braci polskich. I to jest jedna z takich pierwszych dzieł w Europie, które w sposób bardzo spójny, systematyczny głosi zasadę racjonalizmu i tolerancji religijnej dla wszystkich. I tutaj znowu badacze podkreślają, że mamy inspirację, gdzie? W Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I oczywiście Stoiński pracuje.
Czy konstytucja się inspirowała?
Tak, oczywiście katechizmem, ale
odwrotnie.
Tak, wiesz, Paweł, zakładam, że 1605 i 1776, nie ma podróży w czasie, tak?
Chyba, jeszcze ważny wątek, żeby nie zniknął, oni nosili drewniane miecze, bo też ten Stoiński pisał dużo o pacyfizmie.
Dokładnie.
Dokładnie
on to robił.
On wpadł na pomysł, tak, jak ma być pokój między narodami.
Tak, i korespondował, wiesz, z kim?
Ze znanymi pewnie.
A z kim?
Grocjuszem.
Grocjuszem, brawo. No.
Taki, a to Grocjusz nic więcej w życiu nie robił.
Nie robił, tylko korespondował z Polakami. Też mam takie wrażenie. Potem się, wiesz, okazuje, że na przykład, jakbym tak posprawdzał dokładnie, przepraszam, ale nie mam czasu, na przykład z niektórymi wymienił jeden krótki list. Ale była korespondencja? Była, tak? Więc jeszcze jeden pod opieką, arianin, Samuel Przypkowski. Ten studiował na Uniwersytecie w Lejdzie. I też pod opieką Niemirycza. I on był na przykład zwolennikiem ścisłego rozdziału religii od państwa, co wyraził w takiej, tłumaczy na polski, rozprawa o pokoju i zgodzie w kościele, którą wydano w Amsterdamie w roku pańskim 1628. Dzięki protekcji, to jest ten Schwarz charakter z potopu, jeszcze gorszy niż Janusz Radziwiłł, to jest ten Bogusław Radziwiłł. To dzięki jego protekcji został jednym z sekretarzy Fryderyka Wilhelma, elektora Brandenburgii. To jest postać nielubiana w Polsce i, jak widzicie, zmarł w 1670 roku w Królewcu. Zaraz wam pokażemy, że ten motyw właśnie, jak widzieliście, Hamburg, Gdańsk, że coś się dzieje też na kierunku niderlandzkim poprzez Niemcy, że będziemy mieć te motywy niemieckie. Ale poprzez Radziwiłłów przyjrzyjmy się karierze politycznej Jerzego, bo ona była związana też z Radziwiłłami. Współpracuje z Radziwiłłami, szczególnie ta gałąź z Birży, Kejdany, czyli Kalwini. I pomysł jest taki, żeby osadzić lennika osmańskiego, księcia Siedmiogrodu. O tym nie lubimy mówić tego, że ktoś był lennikiem osmańskim, tak jak Stefan Batory. Jeden z, nie wiem, czy nie najwybitniejszy król w dziejach Polski, jednocześnie lennik osmański. Tym razem było, chodziło o Jerzego Rakoczego. I tutaj oczywiście pamiętasz, co mówiliśmy, że z perspektywy Arian można było powiedzieć, słuchajcie, tam jest dla nas tolerancja w Siedmiogrodzie, tak? Na tronie polskim. Podczas powstania Chmielnickiego długo był Niemyrycz wrogiem kozaków. Natomiast jak nastąpił potop szwedzki w 1655, no to związał się ze Szwedami. Oczywiście to było tak, w imię wolności religijnej, obrony i pamiętajmy, że wielu naprawdę katolików początkowo stanęło po stronie Szwedów. On zaczął służyć w armii szwedzkiej, no, akcja cała propagandowa, no dobrze pisał, jak wiemy, więc promocja współpracy ze Szwedami. No i z tego powodu, że w pewnym momencie zaczął służyć też dla Jerzego Rakoczego, który nas w ramach przyjaźni polsko-węgierskiej napadł, zdewastował, ale zapłacił za to bardzo brutalną cenę, bo razem z Tatarami sprawiliśmy mu jesień średniowiecza, odwołując się do Huizingi z Niderlandów. No to mamy coś takiego, że fakt, że długo był związany ze Szwedami i że był Arianinem, no to dorobiono mu od razu gębę zdrajcy. I oczywiście można mówić o odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast dokonuje kolejnej wolty, czyli jak widzicie Szwedzi, Rakoczy krótko i następnie przechodzi na służbę do kogo? Do Chmielnickiego. I tutaj się okazuje, że ma tą wizję, trzeba pojednać Polaków i Rusinów i włączyć w to Tatarów krymskich, bo najważniejszym wrogiem jest Rosja. I w efekcie to on jest tym wizjonerem, który współpracuje z wielkim hetmanem Iwanem Wychowskim nad tym, żeby budować sojusz z Polską i Krymem przeciwko Moskwie i doprowadzić do ugody w Hadziaczu. Pamiętacie, opowiadaliśmy wam o tym sporo, odkrywaliśmy przed wami te fakty, które w Polsce są jakoś tak, można powiedzieć, zamiatane pod dywan, że Tatarzy odgrywali na przykład rolę pośredników, negocjatorów, gwarantów, tak, bo kozacy tak chcieli, to w tym wszystko był zaangażowany bardzo Niemyrycz i oddajmy głos świadkowi epoki, Janowi Leszczyńskiemu, wojewodzie, który był wybitnym też dyplomatą i to napisał tak, sam Jan Leszczyński. Gardło moje w tem, że jego koncept Tatarów jednać, czyli że właśnie sojusz budować, gardło moje w tem, że jestem głęboko przekonany, bo to jego koncept kozakom perswaduje, by jako Holendrowie albo Szwajcarowie i nie subiectionem, ale societatem traktować, czyli nie jako poddani, tylko jako towarzysze. Czyli wzorem Rzeczpospolita Zjednoczonych Prowincji, bo więcej niż para, tylko właśnie mamy 7 prowincji. To ma być wzór dla Rzeczpospolitej.
I nie udało się.
I nie udało się niestety. Pamiętajcie, że nim Niderlandy ostatecznie się oddzieliły, północne Niderlandy, inaczej zwane u nas Holandią, od Niderlandów Południowych, Belgia, tam został też Luksemburg, tak, i mamy, prawda, pod panowaniem Habsburgów hiszpańskich, to w trakcie wojny też były te rozmowy prowadzone, negocjacje Habsburgów zbuntowanymi Niderlandczykami, żeby właśnie dokonać jakichś, prawda, rozwiązań dotyczących autonomii, prowincji i tak dalej. Więc tu ewidentnie mamy, jak widzicie, źródło inspiracji. Niemirycz przyjął prawosławie i wezwał protestantów, braci Polski, żeby uczynili to samo. Mieszkających na terenie Ukrainy, wszystkich. Tym razem, no oczywiście, słuchajcie, no jest uznany za zdrajcę nie tylko przez katolików.
Mówiąc po młodzieży, tak, przegieł.
Przegieł, wszyscy go uważają za zdrajcę.
A jakie były motywy?
No chciał w ten sposób zapewnić spójność, żeby, prawda, pamiętaj, że to jest też ten problem Unii z kościołem katolickim i powstania cerkwi grecko-katolickiej. On chciał doprowadzić do takiego pojednania, żeby to generalnie było na zasadzie skorelowana rusińskość z prawosławiem. Oczywiście ostro za to krytykowany. Został uznany za cynicznego karierowicza i kryptoarianina, nawet przez prawosławnych niektórych. Dlaczego? Bo nie pozamykał zborów ariańskich po przejściu na prawosławie. Czyli zakładał mimo wszystko, że nie będzie przymusu. Zachęcam do przechodzenia, ale nie zmuszam. Więc można powiedzieć apogeum jego kariery, dlatego też to jest postać tragiczna. On osiąga triumf i jednocześnie parę tygodni później spada w przepaść, bo traci życie. Co się stało? On walczy w bitwie pod Konotopem 1659. Opowiadaliśmy wam wielokrotnie. Wielki triumf oręża kozacko-ukraińskiego i tatarskiego przy wsparciu polskim. Iwan Wychowski z hanem Mehmedem Girejem po prostu dokonuje, jak nazwijmy rzeczy po imieniu, anihilacji armii rosyjskiej. Klęska totalna. On tam walczy, może powiedzieć, mógł powiedzieć, patrzcie, Ruś z Polską, z Tatarami Krymskimi, jak, do czego jest zdolna. Parę tygodni później ginie, wtedy dochodzi do buntu tej niższych warstw kozackich i chłopstwa, czerni i tak dalej, przeciwko postanowieniu Unii Hadziackiej. Wiadomo, że za tym stoi Rosja, to jest ten okres ruiny, kiedy mamy różne opcje. I teraz tak, wiadomo, że nigdy nie jest się samemu na placu boju, tylko wszyscy kozacy to jedna rodzina, wszyscy magnaci rusińscy też, więc pokażemy wam, że byli wokół niego ludzie z rodziny, którzy też mieli bardzo ciekawe biografie. Bardzo bliskim jego współpracownikiem był młodszy brat Stefan Nemirycz, który był wybitnym artyreżystą i w Rakowie studiował, potem właśnie Akademia ta w Kisilińska, tak, Kisilińska na Wołyniu, no i wreszcie Amsterdam. Czyli jak widzicie też wątek holenderski. Tu przypominam wam, że już o tym mówiliśmy, że bardzo ceniono Holendrów, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, fortyfikacje i artylerię. I przez większość wojny przeciwko Chmielnickiemu walczył w szeregach Rzeczpospolitej, ale następnie pod wpływem brata dołączył do Chmielnickiego i został, tak jak brat został kanclerzem Rusi, to on został generałem artylerii, czyli dowódcą całej artylerii Wielkiego Księstwa Ruskiego. No więc, po tym jak wiemy, bycie arianinem w Polsce było kontrowersyjne, to już jest piękny eufemizm, było niemożliwe, stało się mission impossible, wyemigrował i tutaj mamy ten wątek niemiecki, do Brandenburgii, gdzie mieszkał przez 16 lat i przy wsparciu Radziwiłłów został generałem artylerii Brandenburgii. I między innymi dostał posiadłość w dzisiejszej Polsce koło Krosna Odrzańskiego. Tak? Tam zamieszkał, ale w roku 1680 zatęsknił za ojczyzną i oczywiście warunek osiedlenia się w Polsce i kariery, konwersja. Zdecydował się na to, został katolikiem i w efekcie został i kasztelanem kijowskim, i wojewodą kijowskim. Co można powiedzieć już o jego tej tożsamości etnicznej? No można powiedzieć, spolonizował się, tak? Taka była jego droga. W odróżnieniu od brata, który można powiedzieć z tych pozycji rusińskich, prawosławnych, po tych korzeniach tatarskich, tak? Stają się arianami, i stopniowo się kulturowo polonizuje. Można powiedzieć, że mamy tożsamość polsko-ukraińską, a następnie dochodzi do jego rutenizacji, stąd ten wybór prawosławia. Jak spojrzymy na dzieci właśnie Stefana, czyli bratanków Jerzego, no to mamy syna, który też ma na imię Jerzy, po wujku, który, słuchajcie, gdzie ruszył? Do Holandii. I tam służy w marynarce holenderskiej i poległ podczas wojny z Francją. I tutaj jest pytanie, pewnie jego tożsamość. No można by powiedzieć, że no pewnie następował jego proces niderlandyzacji, tak? Bo służba
wojsk... Rutenizacja, polonizacja, niderlandyzacja.
Niderlandyzacja, no, w trójkącie. No i ostatni syn, no nie ostatni, tylko ostatni, o którym mówię, Konstantyn, ten, który wyjechał do Brandenburgii, powiedział, nie, dziękuję, ja zostaję. I wiemy ze źródeł, że generalnie przyjął tożsamość niemiecką, pracując przez resztę swojego życia dla elektora brandenburskiego. Czyli widzicie, ród oryginalnie tatarski, który staje się ukraiński, a następnie wiele odgałęzień.
Jaki jest taki morał, który wynika z podcastu Babel? Czy nie taki, że po pierwsze uważaj, w co wierzysz, tak? Bo to czasami może być dość problematyczne, ale po drugie, jak ktoś ma taką łatwość, jest taki labilny pod względem religii, to kariera stoi otworem w zasadzie.
Pawle, to nie wyciągaj no, tak nigdy, daleko nie wiadomo, idących wniosków. Znowu nie pamiętaj, że w pewnym momencie Jerzy po kolejnej konwersji stracił sojuszników. Jak wiesz, czytałem ci, że wielu prawosławnych nie było, najdelikatniej mówiąc, do końca przekonanych, że ta konwersja jest stąd w głębi serca.
Szczera i autentyczna. Tak. Drodzy słuchacze...
On by powiedział, nie jestem cynikiem, jestem pragmatykiem i państwowcem, dla którego najważniejsza jest Ukraina.
Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, ostrożnie z konwersjami, bo niektórzy mogą nie uznać ich za autentyczne, a i to się może skończyć tragicznie, jak słyszeliśmy wszyscy. Ale jeśli ktoś ma pytania, komentarze, propozycje...
Czyli konwersja nie, konwersacja tak. Nie, tak, żartuję. Tak, chcecie to jest dobry dokonać konwersji, nie ma problemu.
Żyjemy w wolnym kraju, także nie wiem, czy po dzisiejszym odcinku ktoś się przechrzci na arianizm, w sensie na bycie bratem Polski. A co z kobietami, skoro to byli bracia polscy? No ale to już może państwo sami sobie sprawdzą. My mówimy do usłyszenia, ale zanim powiem do usłyszenia, to przypomnienie, że mamy adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm i wszystkie pomysły, jakieś ciekawe obserwacje, nawet powakacyjne, proszę śmiało do nas wysyłać. Też jesteśmy bardzo otwarci na krytykę, to zawsze powtarzamy, pod warunkiem, że jest pozytywna. Nasz adres to babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. My słyszymy się za tydzień, późno, popołudniowo, piątkową porą. Proszę polecać wszystkim znajomym, bliższym i dalszym nasz podcast Babel. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.